A my kontynuujemy dzisiaj bardzo praktyczną część pierwszego listu apostoła Piotra i w tym fragmencie poprzedzającym, ten, który za chwilę przeczytamy, apostoł Piotr napisał już bardzo wiele takich pokrzepiających słów, by podnieść na duchu swoich adresatów, ludzi wierzących, którzy byli przygnębieni odrzuceniem społecznym, różnego rodzaju naciskami, prześladowaniami. I o tym rozmawialiśmy już przez parę miesięcy. Natomiast teraz apostoł Piotr, używając tej metafory domu, Bożego domu, wprowadził nas do tego domu i pokazuje nam poszczególne pokoje w tym domu, pokoje, które mają nas nauczyć, mają nam pokazać, jak powinni żyć wierzący ludzie. Czyli po tym takim pokrzepieniu bardzo chrystocentrycznym, bardzo takim z Chrystusem w centrum, teraz co mamy z tym zrobić? Poprzednim razem był pokój pod tytułem posłuszeństwo obywatelskie, czyli posłuszeństwo władzy. Dzisiaj mamy pokój pod tytułem świat pracy zawodowej albo zły pracodawca. Zanim jednak przeczytamy nasz dzisiejszy fragment, czyli właśnie ten z drugiego rozdziału od 18 wersetu, przypomnijmy sobie, jaki był zamiar Piotra w tym fragmencie, ponieważ jest on bardzo konkretny. Przedstawienie przykładów dobrych uczynków dokonywanych przez wierzących ludzi, niezależnie od tego, czy jesteśmy traktowani dobrze, czy źle. Nawet jeśli ludzi wierzących spotyka krzywda ze strony, czy to władzy lokalnej, czy krajowej, i o tym było poprzednio, czy zwierzchników w pracy, o tym będzie dzisiaj, nic to nie zmienia. Czy ma nic to nie zmienić w naszej postawie i etyce pracy? Taka jest intencja, taki jest zamiar Piotra. Tutaj nie ma trybu warunkowego. Jeśli państwo będzie was traktowało, jeśli pracodawca będzie traktował, myślę, że moglibyśmy zrobić nawet dalej idącą analogię. Jeśli nauczyciel w szkole, jeśli wykładowca na uczelni będzie cię traktował sprawiedliwie, uczciwie, ładnie, pięknie, cudownie, to wtedy ty bądź dobrym pracodawcą, ty bądź dobrym obywatelem, ty bądź dobrym studentem, uczniem, człowiekiem. Nie ma tej warunkowości. I tą intencją, tą treścią, właściwie jest to jedno słowo, które Piotr używa w tym fragmencie trzy razy, jest to słowo uległość. To wyjaśnia, o co chodzi Piotrowi, gdy pisze o nienagannym postępowaniu i dobrych uczynkach. I widzimy to w wszystkich tych trzech relacjach społecznych, które Piotr porusza w tym fragmencie. W 13 wersecie było, poprzednim razem, ze względu na Pana bądźcie poddani wszelkiej ludzkiej władzy. W dzisiejszym fragmencie będzie słudzy z należną bojaźnią bądźcie poddani Panom. I kolejnym razem będzie o żonach, podobnie bądźcie poddane swoim mężom. I to głównie jest w kontekście złych mężów. Ale o tym będzie następnym razem. Ale jakby nie patrzeć, dla ludzi naszej cywilizacji jest to raczej coś zaskakującego albo nawet szokującego, ponieważ jest to wbrew kulturze. Nie tak dzisiaj nasza cywilizacja Zachodu funkcjonuje. Nasza cywilizacja dzisiaj podkreśla nasze prawa. Prawa człowieka, prawo obywatela. Mamy prawo do obywatelskiego nieposłuszeństwa, do strajku. Gdzie jest nasza godność? Gdzie jest nasze samostanowienie? Gdzie jest moje ja? Gdzie jest moje, dla mnie, o mnie? Przecież ja jestem w centrum, ja jestem w środku, ja jestem najważniejszy. I myślę, że powoli w tej cywilizacji Zachodu widzimy, jakie są konsekwencje tego, kiedy już od paru dekad człowieka stawia się w centrum, ja, moje i dla mnie. Z perspektywy kolonii dziecięcych, obozów młodzieżowych, my również widzimy, jaki jest skutek tego, kiedy stawia się na przykład dziecko w centrum. Kiedy to mały człowiek, który w sumie nie wie w ogóle, o co chodzi w tym życiu, nie wie do końca jeszcze, kim nawet sam jest, jest małym Bogiem, który decyduje o życiu dorosłych. Takie przebóstwienie człowieka. I po tym wstępie skróconym, gdyby ktoś chciał więcej, można wrócić do poprzedniego kazania. Przejdźmy proszę do naszego fragmentu. drugi rozdział pierwszego listu apostoła Piotra od 18 wersetu. Jak już słyszeliśmy, słudzy, z należną bojaźnią bądźcie poddani panom, nie tylko tym dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Łaską przecież jest to, jeśli ktoś ze względu na świadomość Boga wytrzymuje udręki, cierpiąc niesprawiedliwie. Co to bowiem za chwała, jeśli jako grzesznicy znosicie chłostę? Lecz jeśli cierpicie dlatego, że czynicie dobro, to zyskujecie łaskę u Boga. To jest przecież waszym powołaniem, bo i Chrystus cierpiał za was i pozostawił wam wzór, abyście poszli w Jego ślady. I taki hymn tutaj Piotr wplata. On nie popełnił grzechu, ani w jego słowach nie znaleziono podstępu. On, gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył. Gdy cierpiał, nie groził, lecz się powierzał temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy martwi dla grzechu żyli dla sprawiedliwości. Jego ranami zostaliście uleczeni. Byliście bowiem jak owce, które się błąkają, ale teraz zwróciliście się do pasterza i stróża waszych dusz. Więc w dzisiejszym fragmencie Piotr porusza drugą grupę relacji międzyludzkich, podporządkowanie się osobom będącym naszymi zwierzchnikami w miejscu pracy. Prawda, że ważny i życiowy temat? A jednocześnie, tak jak wspomniałem w poprzednim kazaniu, w tych trzech podejściach Piotr podaje nam wskazówki i zalecenia, z którymi niektórym z nas lub w niektórych momentach trudno jest nam się zgodzić. Nie tylko ludziom, którzy Boga mają za nic i Pismo Święte nie uznają za autorytet, ale również nam, ponieważ jako Kościół ewangeliczny jesteśmy bardzo przesiąknięci świecką kulturą. I pomysły, wzorce, to czym żyje ten świat, coraz bardziej oddziałuje również na nasze myślenie. Więc podporządkowanie się osobom będącym naszymi zwierzchnikami w miejscu pracy. Popatrzmy proszę na werset 18. Słudzy, z należną bojaźnią, bądźcie poddani panom, nie tylko tym dobrym i łagodnym, ale i przykrym. To słowo słudzy swoją etymologię ma związaną z domem. Nie czytamy tutaj o niewolniku, który byłby łupem wojennym, który byłby siłą ubezwłasnowolniony i pozbawiony swoich praw. Czytamy tutaj o służbie domowej, czyli ludziach, którzy byli na służbie u jakiegoś bogatego pana w domu. Okay? I w świecie rzymskim mieli oni różne warstwy społeczne i oczywiście na przestrzeni wieków, jako że to cesarstwo trwało wieki, te warstwy i te podziały się zmieniały. W naturalny sposób na początku były mniej zróżnicowane, raczej była arystokracja i reszta. Później z arystokracji wydzielały się inne podgrupy i tak dalej. W momencie, kiedy Piotr pisze swój list, są właściwie trzy główne warstwy społeczne, takie klasy społeczne w Rzymie. Są to obywatele rzymscy, którzy mieli pełne prawa i pełną ochronę prawną. Tu mamy apostoła Pawła, który czasami przywołuje to, że on jest obywatelem rzymskim. On nie jest po prostu obywatelem jakiegoś miasta, ma paszport jakiegoś państwa, on jest obywatelem rzymskim, czyli miał pełne prawa i pełną ochronę prawną. Drugą grupą byli ludzie wolni, którzy nie mieli obywatelstwa rzymskiego, ale nie byli niewolnikami. Mieli ograniczoną ochronę, ale nadal cieszyli się bardzo dużą autonomią i prawami. I wreszcie mieliśmy składającą się z wielu warstw klasę usługującą. I mieliśmy tam mężczyzn i kobiety zatrudnieni w domach, zatrudnieni na polach. Byli to pomocnicy w domu, często byli odpowiedzialni w ogóle za sektor rolniczy, czyli żeby w domu były warzywa, żeby nie zabrakło chleba i tak dalej. I to właśnie do tej grupy społecznej, do klasy usługującej, zwraca się Piotr w naszym fragmencie. I właściwie już na samym początku mamy pewien problem, ponieważ we współczesnym współczesnej Polsce, we współczesnej Europie i we współczesnej cywilizacji zachodniej nie mamy grupy społecznej, która by w pełni odpowiadała tej klasie, tej warstwie społecznej Rzymu. Najbliżej takiemu rzymskiemu słudze byłaby osoba, której na przykład firma ufundowała studia. Ma pracownika i mówią, słuchaj, wysyłamy cię na 4-letnie, tam 3-letnie inżynierskie, magisterskie, jakiekolwiek studia, które my zamawiamy na uczelni specjalnie dla potrzeb naszej firmy, ale ty podpisujesz lojalkę, że po skończeniu studiów przez 4 lata, przez 5 lat musisz odpracować te studia w naszej firmie. Jeśli chciałbyś się zwolnić, to będziesz musiał zapłacić pełną kwotę, czy tam odpowiednią kwotę tej firmy. Więc jest pracownikiem, jest w pewnym sensie związany. Tu mógłby potencjalnie odejść, ale musiałoby być go stać na to, żeby odejść. I może w momencie, kiedy z pracą kiedyś był kryzys, to właściwie to był plus, bo miałeś gwarantowane 5 lat pracy. Dzisiaj to może nie byłby plus, ale jednak myślę, że powoli to widzimy. Innym odpowiednikiem byłby na przykład absolwent, powiedzmy kierunku nauczycielskiego albo może medycyny, który po zakończeniu studiów, za które nie płaci, miałby obowiązkowy roczny lub 2-letni staż tam, gdzie wyśle go organ nadzorczy, powiedzmy wojewoda tego województwa, w którym tą uczelnię skończył. Więc kończy sobie chłopak, dziewczyna studia pedagogiczne, jest nauczycielem języka polskiego, biologii i jest wysyłany na roczny taki staż płatny. Ma tam utrzymanie, ma tam mieszkanie, ale musi w pewnym sensie odpracować. Czy jako młody lekarz wyjeżdża też gdzieś. I wydaje mi się, na ile dobrze zrozumiałem, że taki model widziałem, kiedy jeszcze jeździliśmy na Ukrainę przed COVID-em, że tam w małych miasteczkach i wioskach pojawiali się młodzi nauczyciele i młodzi lekarze, którzy właśnie odpracowywali swoje staże i nagle do takiej małej wioski, do której autobus nie zajeżdżał, przychodził pełen entuzjazmu, zaangażowania i ideałów. Młody lekarz, młoda nauczycielka i miała dzieci i przez rok czy przez dwa, przez rok chyba pracowali. Wydaje mi się, że również kiedyś w naszym kraju był taki model. Może najstarsi pamiętają. I jest w tym coś generalnie ujmującego. Taka forma odpracowania. Ale gdybyśmy mieli szukać przykładu, żebyśmy byli w stanie zrozumieć, do kogo apostoł Piotr pisze te słowa, to te przykłady chyba najbardziej oddają sytuację adresatów. Byli sługami, ale to nie byli jak niewolnicy z plantacji bawełny, to nie byli jak chłopi pańszczyźniani w Polsce, którzy byli niewolnikami. Powszechnie nie mówi się o tym, że w Polsce było niewolnictwo, ale chłop pańszczyźniany to był niewolnik. On nie miał prawa żadnego do swojego życia, do niczego nie miał. Już nawet nie mówiąc, gdybyśmy mieli myśleć o niewolnikach z human trafficu czy coś takiego. Także słudzy, do których pisze Piotr, to nie jest niewolnik, który na wojnie popadł w niewolę i teraz gdzieś tam musi odsłużyć, czy właściwie nie ma żadnych praw. Dobrze? Więc tacy słudzy, gdy są osobami wierzącymi, bo to taki pisze Piotr, mają być poddani swoim panom z całym szacunkiem. Nawet tym, którzy, jak widzimy w wersecie 18, są nieprzyjemni czy przykrzy. I to jest bardzo ciekawe słowo, ponieważ my znamy oryginalne to słowo nawet, które moglibyśmy tłumaczyć jako krzywy, jako krętacz, niesprawiedliwy czy przewrotny, ponieważ od tego słowa pojawia się pewien problem fizyczny człowieka nazwany skoliozą, kiedy jest wykrzywienie kręgosłupa w którąś ze stron. To właśnie to jest to słowo. Nieprzyjemny, przykry, krzywy, wykrzywiony. Więc nawet jeśli ten pan, u którego zatrudniony jest sługa, jest krętaczem, jest krzywy, jest niesprawiedliwy, jest przewrotny, jeśli jest oszustem, jeśli faworyzuje swoich, jest po prostu jawnie niesprawiedliwy. Piotr mówi, masz takiego pracodawcę? To wykonuj swoją pracę najlepiej, jak potrafisz. Nawet jeśli zamiast uznania zostaniesz potraktowany niesprawiedliwie. I tu moglibyśmy przywołać przykłady z Pisma Świętego, moglibyśmy przykład Józefa Starego Testamentu przywołać, który był sprzedany w niewolę, był niewolnikiem, czy to w domu Potyfara, czy w więzieniu i swoją pracę wykonywał najlepiej, jak potrafił. W kraju niedoli, tam, gdzie nigdy nie chciał trafić. swoją pracę wykonywał najlepiej, jak potrafił. Czy Daniel, który również został uprowadzony ze swojego kraju, pracując dla dobra okupanta, wykonywał swoją pracę najlepiej, jak potrafił, bo tak też Bóg im nakazał. Co więcej, takie niezasłużone, złe traktowanie Piotr nazywa w tym fragmencie Bożą łaską i naszą chwałą. Czasami przecież moglibyśmy oszukać w pracy. Moglibyśmy kraść, jak czasami kradną nasi współpracownicy. Ale mamy inną etykę, mamy inne zasady. A w nagrodę czasami ponosimy negatywne konsekwencje tego. Popatrzmy proszę na wersety 19 i 20. Łaską przecież jest to, jeśli ktoś ze względu na świadomość Boga wytrzymuje udręki, cierpiąc niesprawiedliwie. Co to bowiem za chwała, jeśli jako grzesznicy znosicie chłostę? Lecz jeśli cierpicie dlatego, że czynicie dobro, to zyskujecie łaskę u Boga. Pozwoliłem sobie na żółto zaznaczyć dwa razy słowo łaska, żeby nikomu nie umknęło. Kiedy znosisz niesprawiedliwe traktowanie jako efekt twojej wierności Bożym zasadom. Piotr mówi, werset 19, doświadczasz łaski. Werset 20, łaski w Bożych oczach. Różnica między nami a pierwotnymi adresatami jest taka, że jeśli możemy zmienić toksyczne środowisko pracy, to skorzystajmy z tego. Ale są sytuacje, gdy się nie da tego zrobić szybko. Albo nawet łatwo. Jak najbardziej możemy modlić się o Bożą sprawiedliwość dla naszej krzywdy. O Jego działanie. A jak czytamy w liście do Rzymian w 12 rozdziale, zemsta do mnie należy, mówi Pan. Więc jak najbardziej możemy się modlić o to, żeby Bóg okazał swoją sprawiedliwość tam, gdzie jesteśmy krzywdzeni. Jak najbardziej, jeśli mamy taką możliwość, możemy i zmieńmy miejsce pracy, jeśli uważamy, że jest toksyczne, że jest złe, że jesteśmy krzywdzeni, źle traktowani. Gorzej, jeśli z jakiegoś powodu tego nie możemy zrobić. Może dzisiaj jest o wiele łatwiej, jeśli pracownik jest poszukiwany na rynku pracy. W momencie, kiedy pracy jest mniej niż pracowników, sytuacja jest trudniejsza. Natomiast ten świat jest zepsuty i będzie taki aż od dnia odnowienia. I dla nas ważniejsze powinno być to, że gdy cierpimy niesprawiedliwie, gdy my robimy swoją robotę najlepiej, jak potrafimy, a spotyka nas za to wyszydzenie, nieprzyjemności, pomówienia, bo inni chcą nas niszczyć, bo im się nie podoba to, to wiedzmy, że Bóg to widzi i Jego dobroć i przychylność są nad nami. I tak jest zalecenie. Ale Piotr nie byłby Piotrem, gdyby skończył tylko na zaleceniu. Nawet takim wzmocnionym zapewnieniem o Bożej łasce, bo on od razu przychodzi do budowania naszej motywacji. Motywacji dla takiej postawy uległości wobec pracodawcy, nawet krzywego, i podaje nam wyjątkowy przykład do naśladowania. Popatrzmy na werset 21. To jest przecież waszym powołaniem, bo i Chrystus cierpiał za was i pozostawił wam wzór, abyście poszli w Jego ślady. To przecież jest waszym powołaniem. Użyte słowo przecież odnosi się do wiedzy, do świadomości. To dla adresatów powinno być oczywiste. Co powinno być oczywiste? Co przecież? Każdy stolarz zna ryzyko swojego zawodu i rozpoczynając stolarkę dobrze wie, że nie raz zrani się do krwi i że to będzie właściwie cudem, jeśli przejdzie na emeryturę i będzie miał wszystkie palce. To jest przecież oczywiste. Każdy piłkarz doskonale wie, że jeśli będzie walczył na boisku o piłkę, to nieraz zostanie skopany. Nieraz nabawi się kontuzji. To jest oczywiste, że jeśli chce być dobrym piłkarzem, ma walczyć. Jeśli będzie walczył, przeciwnicy będę go faulować. Naszym powołaniem nie jest cierpienie, zauważmy w tym wersecie, lecz czynienie dobra. Mówi o tym werset 20. Tyle, że jako, że ten świat jest zepsuty, to niestety czyniąc dobro, wielokrotnie spotka nas za nie cierpienie, złośliwość i krzywda. Tak po prostu w tym zepsutym świecie jest. Może nam się to nie podobać, możemy rzeczywistość zaklinać, ale po prostu ten świat jest zepsuty. I będzie zepsuty do momentu, kiedy Chrystus wróci i go odnowi. Tyle, że Piotr mówi, nawet jeśli spotyka cię krzywda, to po pierwsze, jeśli to jest krzywda za twoją niesprawiedliwość, za twoją sprawiedliwość, czy właściwie za twoje dobre uczynki, za to, że idziesz za Bożymi wartościami, to super. To Bogu się to podoba, Jego łaska jest nad tobą. Ale żeby mieć siłę do tego, to właśnie mamy te motywacje. Piotr, widząc, jak trudne jest życie chrześcijanina, pisze, mam dla was przykład do naśladowania. Mam dla was inną perspektywę niż być może wasi współpracownicy, gdy macie przerwę i razem narzekacie na szefów, na system, na braki, na coś tam i wszyscy narzekają. Piotr mówi, mam dla ciebie inną perspektywę. Perspektywę, za którą powinniście podążać. Mamy naśladować tego, o którym czytamy od wersetu 23. On, gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył. Gdy cierpiał, nie groził. Lecz się powierzał temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo czy na krzyż, abyśmy martwi dla grzechu żyli dla sprawiedliwości. Jego ranami zostaliście uleczeni. Byliście bowiem jak owce, które się błąkają, ale teraz zwróciliście się do pasterza i stróża waszych dusz. Apostoł Piotr nawiązuje tutaj do słów proroka Izajasza, 53 rozdziału. Wielu autorów Nowego Testamentu robi to nawiązanie albo cytuje fragmenty z Księgi Izajasza, zwłaszcza gdy chodzi o cierpienie Chrystusa. Sam Pan Jezus identyfikuje się z tym tak zwanym cierpiącym sługą, właśnie z 53 rozdziału Księgi Izajasza. A w całości ten fragment brzmi tak. On jest troszkę dłuższy, ale znowu, żebyśmy mieli kontekst, to posłuchajmy. Zaczynając od końcówki 52 rozdziału. Oto powiedzie się mojemu słudze, będzie wywyższony i wyniesiony, wzniesie się bardzo wysoko. Podobnie jak wielu patrzyło na niego ze zgrozą, tak zniekształcony, niepodobny do człowieka był jego wygląd i jego postać niepodobna do ludzi. Tak też wprawi w zdumienie wiele narodów. Królowie zamkną przed nim swoje usta, bo ujrzą coś, o czym im nie mówiono i zrozumieją coś, o czym nie słyszeli. Kto uwierzy w to, co usłyszeliśmy i komu objawiło się ramię Pana? Wyrósł przed nami jak młoda latorośl, jak korzeń z wyschniętej ziemi. Nie było w nim blasku ani wspaniałości, które by przyciągały nasz wzrok, ani wyglądu, który by nam się podobał. Wzgardzony i odtrącony przez ludzi, doświadczony chorobą i cierpieniem, jak ktoś, przed kim zasłania się twarz. Został wzgardzony, a my nie zwracaliśmy na niego uwagi. Oto on dźwigał nasze choroby i wziął na siebie nasze cierpienia, a my uznaliśmy go za ukaranego, pobitego i pognębionego przez Boga, lecz on był zraniony za nasze grzechy, zmiażdżony za nasze winy. Dla naszego zbawienia zniósł karcenie. Przez jego rany zostaliśmy uzdrowieni. Wszyscy zbłądziliśmy jak owce. Każdy szedł swoją własną drogą, a Pan sprawił, że jego ugodziły winy nas wszystkich. Męczono go, lecz znosił to pokornie i nie otworzył swoich ust. Jak baranek prowadzony na zabicie, jak owca, która milczy, gdy ją strzygą, tak on nie otworzył swoich ust. Po upokorzeniu i sądzie został zabrany, ale czy ktoś się przejmie jego losem? Gdyż został wyrwany z krainy żyjących ze względu na grzechy mojego ludu, który zasłużył na karę. Pochowano go wśród złoczyńców i złożono go w grobie bogacza. A przecież nie dopuścił się przemocy. Ani na jego ustach nie było fałszu. Lecz Pan pragnął zmiażdżyć go cierpieniem. jeśli swoje życie odda jako ofiarę wynagradzającą, ujrzy potomstwo i cieszyć się będzie długim życiem, a pragnienie Pana spełni się przez niego. Po swojej udręce zobaczy światłość i nasyci się tym, co pozna. Mój sprawiedliwy sługa wielu uczyni sprawiedliwymi, bo on weźmie na siebie ich winy. Dlatego w dziedzictwie przydzielę mu wielu i wielkie rzeczy posiądzie jak zdobycz za to, że wydał na śmierć samego siebie i został zaliczony do przestępców, ponieważ sam dźwigał grzechy wielu i wstawiał się za przestępcami. Szybko analizując ten fragment, struktura tego fragmentu składa się z trzech części. Mówi Bóg, mówią ludzie, mówi Bóg. Najpierw Bóg mówi o wywyższeniu swojego sługi, gdy przyjdzie i odbierze pokłon od narodów. Następnie wyznaje lud i lud przeciwstawia raczej swoje odrzucenie Chrystusa w przyszłości prawdziwemu znaczeniu Jego śmierci. I znowu na koniec powraca temat wywyższenia. Bóg ponownie jest mówcą. Chrystusowi obiecane jest wywyższenie z powodu Jego dzieła, Jego ofiary za winę. I to wszystko tworzy pewną klamrę, ponieważ jak może zauważyliście, fragment rozpoczyna się od tego, że cierpiący sługa odniesie sukces, bo autor mówi, Bóg mówi, powiedzie się mojemu słudze, a za chwilę jest dramat. Ale rozpoczyna się, powiedzie się mojemu słudze. To wszystko, co za chwilę zrobi, te wszystkie cierpienia, ten cały ból, to wszystko to będzie sukces. Mamy tutaj wyraźny kontrast pomiędzy poniżeniem i wywyższeniem Chrystusa. I jest to w ogóle taki teologiczny temat tej pieśni, tego hymnu. Wielu jest przestępców. Jeden jest sługa. I on jest tym, który przyszedł z wysoka, żeby wybawić swój lud. I taki literacki styl Izajasza, tego hymnu, ma nam pozwolić jeszcze lepiej zrozumieć znaczenie tego fragmentu. Jak to odnosi się do Chrystusa Jezusa? Bo Piotr, przywołując ten fragment, wskazuje właśnie ten związek. Król chwały wchodzi w stan cierpienia. Bóg, który cierpi. I w tych słowach możemy niemal zobaczyć, jak Chrystus pokornie stoi przed namiestnikiem, Piłatem, i nie ma w nim buntu. Nie ma w nim oburzenia. Nie ma w nim złego słowa. Nie ściąga ognia z nieba, żeby się uwolnić. Stoi pokornie i odbiera niesprawiedliwość. Odbiera złe potraktowanie. Widzimy go, jak cierpi z rąk żołnierzy, którzy go bili, chłostali. I nie groził im zamian. Nie było gniewu. Jak to zrobił? Czytamy, że powierzył się temu, który sądzi sprawiedliwie. A sam zrobił to, co miał do zrobienia, czyli pokochał nas do końca i oddał samego siebie za nas. Niesprawiedliwie potraktowany, niesprawiedliwie osądzony. Rzymski namiestnik mówi, ja nie widzę żadnej winy, a jednak skazuje go. Chłostany i bity nie do rozpoznania, a jednak przyjmuje to z cierpliwością i powierza się temu, który sądzi sprawiedliwie. I teraz rozumiejąc, dlaczego Piotr przywołuje Izajasza, możemy zobaczyć, że pokora Chrystusa, jego własny ten ziemski okres cierpienia, to jest ten punkt ciężkości i ta motywacja. To jest sposób, który może pomóc nam odwrócić nasze oczy od rzeczy, od niesprawiedliwego potraktowania, od braku awansu, od jakiejś tam reprymendy, od odsunięcia na bok, od czegokolwiek, co nas może spotkać w pracy, w szkole, gdziekolwiek, które nas przygniatają, a zwrócić nasz wzrok na osobę naszego Pana i Zbawiciela. Dlatego Piotr mówi, szanujmy naszych zwierzchników, nawet jeśli są niesprawiedliwi i nie doceniają naszej dobrej pracy. Dlaczego? Mamy być motywowani chęcią podobania się Panu Jezusowi i naśladowaniem Jego życia. W ten sposób, Piotr mówi, przestaniemy być owcami, które zbłądziły pomiędzy innymi ludźmi, którzy pracują, uczą się wokół nas, którzy narzekają, którzy krytykują, którzy obmawiają, którzy życzą źle. Nie mamy być zbłądzonymi owcami, bo my zostaniemy wywyższeni razem z Chrystusem. My żyjemy w sprawiedliwości. Nasze rany mogą być zabliźnione. Gdy popatrzymy na Chrystusa, który cierpiał dla nas, nasze cierpienia, nasze choroby, nasze rany wziął na siebie, to nasze rany mogą być zabliźnione. Pan Jezus, cierpiący, ale zwycięski, w Nim możemy powierzyć się Bogu, który sądzi sprawiedliwie. A nawet jeśli Bóg nierychliwy, to wiemy, że sprawiedliwy. I w Nim będziemy mieli siłę, której potrzebujemy, żeby iść przez ten świat. Ponieważ Bóg jest naszym pasterzem. Ponieważ Bóg strzeże naszej duszy. I kończąc, a jeśli nie to, to jaka jest alternatywa? Bunt, walka, ciągłe zatruwanie się negatywnymi emocjami. Nie tylko siebie, ale całą naszych bliskich, całą naszą rodzinę. Załamanie, depresja. Taka jest alternatywa. Ciągłych zmagań. A do tego, jakie jest to świadectwo dla Ewangelii łaski. Ten cały fragment w 13 wersecie rozpoczyna się: bądźcie poddani wszelkiej ludzkiej władzy ze względu na Pana. Nie ze względu na nasze dobre imię, na nasz honor i godność, ze względu na Pana. I jeszcze raz, oczywiście, jak najbardziej możemy się modlić o Bożą sprawiedliwość dla naszej krzywdy. O to, żeby prawda wyszła na jaw, o Jego działanie, a On jest Bogiem sprawiedliwym. Oczywiście, jeśli możesz zmienić pracę, która jest toksyczna, krzywdząca, niszcząca cię emocjonalnie, fizycznie, psychicznie, skorzystaj z tego. Chociaż są sytuacje, kiedy nie da się tego zrobić ani szybko, ani łatwo. I co wtedy zostaje? Jaka alternatywa? Bunt, gniew, plotka, obmowa, życzenie złego? Właśnie ta mantra i melodia tego świata? Piotr mówi nie. Popatrz na Chrystusa, który wziął jeszcze bardziej krzywdę i niesprawiedliwość. I nie było buntu, nie było gniewu. I w Nim to poczucie krzywdy, które masz, prawdziwe, poczucie niesprawiedliwości, które masz, prawdziwe, może być zabliźnione, może być wyleczone. A Boża sprawiedliwość i tak się stanie. Ten świat jest popsuty i będzie taki aż do dnia odnowienia. Czasami będziemy potraktowani sprawiedliwie i będzie nam miło. Czasami będziemy docenieni i będzie nam bardzo miło. Czasami będziemy skrzywdzeni i będzie nam niemiło. Często nasze poczucie sprawiedliwości będzie dotknięte. I Piotr mówi, szanujmy naszych pracodawców. Jeśli nie możesz, zwolnij się. Zmień pracę. Jeśli nie możesz szanować swojego pracodawcy, bo jest krętaczem, bo jest niesprawiedliwy, bo jest oszust, bo krzywdzi, zmień pracę. Dzisiaj w miarę łatwo. Jeśli nie możesz, to dalej masz go szanować i robić swoją pracę najlepiej, jak potrafisz. Bogu na chwałę. A Jego łaska jest nad nami. Jego łaska i Jego chwała jest nad nami. Ponieważ wtedy postępujemy tak jak Chrystus, który wziął niesprawiedliwość, wziął krzywdę, bo pokochał nas i wydał samego siebie do końca. Możemy modlić się o naszych pracodawców. Możemy się modlić o to, żeby Bóg zmienił ich serce. Możemy się modlić o to, żeby przyszła Jego sprawiedliwość. Ale w tym samym czasie mamy szanować nawet tych krętaczy. Nie mamy udawać, że wszystko jest okej, bo nie jest okej. Tylko, że nie okej będzie aż do dnia, kiedy Chrystus wróci. Czy nam się to podoba? Trochę tak, trochę nie. Najbardziej to, że tak będzie aż do końca świata. Jeśli mamy dobrego pracodawcę, tym bardziej powinniśmy go docenić. Jeśli mamy złego, i tak mamy go szanować. ze względu na Pana. Ale mamy ogromną motywację, żeby to zranienie nas nie zjadło, żeby to poczucie krzywdy nas nie zrujnowało naszego życia, naszych relacji, bo wtedy mamy wzrok zwracać na Chrystusa. Co On zrobił dla nas. I nie musimy być jak te zbłąkane owce. Mamy naszego pasterza i mamy stróża naszych dusz. Amen? Powstańmy proszę do modlitwy.